Gotowi na Boże Słowo? Chciałbym przekazać wam drugą część moich rozważań w ostatnich tygodniach dotyczącą tematu myśli filary życia. Filary życia. Przeczytam te dwa fragmenty, na których budujemy nasze rozważanie. Modlę się i wołam do Pana nawet teraz w głębi mojego serca, aby Bóg dziś do naszych serc coś świeżego powiedział. Amen. Aby Pan coś nam świeżego przekazał. Czytamy ten kluczowy werset, list do Hebrajczyków 4,16. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Słowo życia oddaje w taki sposób tą treść, dlatego z otwartym sercem biegnijmy, tutaj jest zachęta do aktywności, biegnijmy pod tron tego, który obdarza ludzi łaską, a doświadczymy tam Bożej miłości i znajdziemy pomoc w naszych trudnościach. To jest kluczowy fragment do naszego rozważania. Ale budujemy nasze przemyślenia na jednym zdaniu, które wypowiedział Bóg. I to zdanie jest kluczowe, jeśli chcemy dotknąć różnych aspektów naszego życia. Dziś dotykamy przestrzeń numer dwa. Dziś dotkniemy przestrzeń numer dwa. Jaki to werset? Jakie to słowo? Pierwsza Mojżeszowa, 20... Nie, który to jest? Przepraszam was, nie będę kombinował. Ale znacie to zdanie? Brzmi ono tak. Możemy go wyświetlić? Jestem Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. To jest nasze zdanie. Jestem Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Mówiliśmy od jakiegoś czasu o różnych postaciach biblijnych, możemy powiedzieć bohaterach wiary, którzy nas inspirują i których podpatrujemy. Powiedziałem, że dobrze jest szukać wzorców w ludziach takich samych jak my, którzy osiągnęli pewne rzeczy w życiu, będąc zwykłymi ludźmi. Oczywiście naszym wzorem do naśladowania jest Jezus. Jezus jest naszym przykładem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest Bogiem i my wpatrzeni jesteśmy w Jezusa. Ale dobrze jest podpatrzeć niektórych, którzy byli przed nami, określa ich list do Hebrajczyków, 11 rozdział, bohaterami wiary, abyśmy zobaczyli, jak oni żyli i funkcjonowali i osiągali pewne cele w życiu, opierając się właśnie o tego, który był dla nich drogą, prawdą i życiem. Mówiliśmy już o Kalebie, mówiliśmy już o Jozue, mówiliśmy już o Abrahamie. Jego przywołałem tydzień temu jako człowieka, nasz taki przykład kogoś, kto osiągnął pewne cele, budując pewne ołtarze, które postanowiliśmy także budować w naszym życiu. Mówiliśmy o ołtarzu poświęcenia, ołtarzu modlitwy. Mówiliśmy o innych rzeczach, których dokonał Abraham, poruszając się w wierze i Bóg mu błogosławił, a on się stał błogosławieństwem dla innych. Dzisiaj będziemy mówić o jego synu. Będziemy mówić o Izaku. Izak reprezentuje następne pokolenie. I Bóg także powiedział, że jest Bogiem Izaka. To zdanie jest bardzo intrygujące. Bo tydzień temu zaproponowałem, byśmy tak wierzyli i ufali, że On jest także naszym Bogiem. Że On chce powiedzieć, jestem Bogiem Krystyny, jestem Bogiem Andrzeja, jestem Bogiem Zbigniewa, Małgorzaty, jestem Bogiem Ryszarda. Tak, Bóg chce być naszym Bogiem. I chcemy się dowiedzieć, co takiego było w tych ludziach, że Bóg odważnie to tak zadeklarował. Jestem Bogiem Abrahama, jestem Bogiem Izaka, jestem Bogiem Jakuba. Powiedziałem także, że oni reprezentują różne pokolenia, także różne okresy w życiu istnienia relacji Boga z człowiekiem. A więc Izak reprezentuje jakby następne pokolenie, jakby następny okres. I tutaj kiedy mówiliśmy o Abrahamie, mówiliśmy, że Abraham był zdeterminowanym człowiekiem. Był człowiekiem, który posłuchał Boga, który opuścił wszystko, co miał. Zostawił Ur Chaldejskie i opuścił swoją rodzinną ziemię, aby pójść tam, gdzie Bóg go prowadził, gdzie Bóg mu wskazał. I poszedł z wiarą i idąc przez całe swoje życie, osiągał wszystko dzięki wierze. I powiedzieliśmy sobie, że tak ma wyglądać nasze życie. Wiara jest kluczowa. Bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Zresztą list do Rzymian, list do Hebrajczyków powołuje się na Abrahama jako przykład dla nas, że był bohaterem wiary, że był człowiekiem wiary. Izak to następne pokolenie. Jest mała różnica między Abrahamem a Izakiem. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, wiersz 5 mówi nam, że Abraham oddał Izakowi całe swoje mienie. A więc Izak odziedziczył za darmo to, co Abraham musiał swoim poświęceniem, cierpieniem, oddaniem się Bogu do jego dyspozycji wywalczyć, wypracować, zdobyć. A więc Abraham był zdobywcą, który zdobywał i osiągał wszystko to, co miał. I stał się, Biblia mówi, bogatym człowiekiem. Stał się człowiekiem mającym błogosławieństwo Boże i stał się błogosławieństwem dla innych. I oto przychodzi jego syn, Izak. I Biblia mówi, że Abraham oddał Izakowi całe swoje mienie. Dał mu z łaski, w dziedzictwie wszystko, co miał. Izak wszystko po nim przejął. A więc można by powiedzieć tak, nie musiał się aż tak bardzo narobić. Po prostu dostał prezent, dostał dar. I moja myśl dzisiaj skupia się wokół tego, co my rozumiemy, otrzymanie z łaski. Otrzymanie daru, otrzymanie błogosławieństwa od Boga. Bo wszystko, co mamy, całe nasze zbawienie, wszystko to, co Bóg wywalczył dla nas, otrzymaliśmy od Niego, od naszego Boga, z łaski, za darmo, jako dar przekazał nam to dzięki Jezusowi Chrystusowi. Amen? I moja pierwsza myśl dzisiaj skupia się wokół zdania, czy doceniamy to, co mamy. Bo wiecie, jak jest? Tak mówię z wami po ludzku, jako wasz współbrat, jako człowiek. Bardzo często mamy tendencję, że nie doceniamy tego, co dostajemy za darmo. Jak się naharujesz, to docenisz to, co zdobyłeś. Jak się napracujesz, to będziesz dbał o to, co kupiłeś. Jak włożysz w to coś z siebie, to wtedy to doceniasz bardziej. Kiedy coś otrzymujesz, tak o, w prezencie ci dają, po prostu czasami, powtarzam, czasami nie doceniamy tego aż tak bardzo. Przykład z życia kościoła. Kupisz instrument w kościele, a więc kupił to kościół. I często jest tak, że nie dba się o niego, bo tak jakby był niczyj. Nie doceniamy tego. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Kupisz gitarę, no to leży sobie tam gdzieś rzucona, stoi sobie. Nigdy on nawet nie przetrze kurzu na niej, nie oczyści. Po prostu podaję przykład życia, nie skupiam się wokół nas, ogólnie, mówię ogólnie. Ale kupisz gitarę, zapłacisz za nią, wydałeś pieniądze, to dbasz o nią. Ja pamiętam, jak kupiłem sobie gitarę, ja ją codziennie czyściłem. Pamiętam na początku, jak byłem w szkole biblijnej, kupiłem pierwszą gitarę, bo pracowałem przy budowach w Londynie i kupiłem sobie gitarę 12-stronową, to była moja gitara marzenie. Kupiłem sobie, jak ja o nią dbałem, jak ją pilnowałem, jak kontrolowałem, żeby gdzieś nie upadła. Czyściłem ją bezustannie. Chciałbym, aby mi jak najdłużej grała. Podaję taki przykład. A wiecie co? Mamy zbawienie z łaski. Bóg jest miłosierny dla nas. Bóg jest dobry dla nas. Moje pytanie dzisiaj, gdy rozmyślam o Izaku i o tym, że on otrzymał za darmo wszystko od swojego ojca, zaraz do tego dojdziemy, zaraz się z tym zmierzymy. Czy my doceniamy to, co mamy? Czy doceniamy wystarczająco to, co Bóg dla nas uczynił? Czy jesteśmy codziennie wystarczająco wdzięczni? Oto zadaję sobie pytanie, czy ja wystarczająco wielbię Pana za to, co on uczynił dla mnie? Nie musiałem o to walczyć, nie musiałem cierpieć na krzyżu, nie musiałem znosić męk, otrzymałem z łaski, za darmo zbawienie, nie musiałem sobie zapracować przez moje uczynki. On przeszedł cierpienie, on przeszedł mękę, on przeszedł ból dla mojego zbawienia. Czy doceniam to wystarczająco? Czy jestem wdzięczny Bogu wystarczająco za ofiarę, jaką zapłacił, abyśmy mieli nowe życie w Chrystusie? Mamy taki baner tam z tyłu na balkonie. Człowiek zachwycony Bogiem nie będzie oszczędny w oddawaniu Mu chwały. Bóg jest taki hojny. Daje nam powody, abyśmy byli Nim zachwyceni. Pytanie moje, co dziś mnie najbardziej kręci? Co dziś mnie najbardziej zachwyca? Co dziś mnie fascynuje ponad wszystko? Pytanie brzmi, kluczowe pytanie, czy to jest Bóg? Czy to jest Jezus? Czy to jest Jego Królestwo, które jest dla mnie najcenniejsze? Ma największą wartość, ma wymiar wieczny, nigdy nie przeminie, zawsze trwa, wszystko przeminie. To, co nas otacza, przeminie. Moda przeminie, domy przeminą, samochody przeminą, pieniądze się skończą, wszystko przeminie. I kiedy będziemy umierać, musimy się zmierzyć z wiecznością, musimy się zmierzyć z Bożym Królestwem. Czy doceniam to, co jest najważniejsze? Tak jak Abraham, Bóg jest hojny w obdarowywaniu. Jeśli nie dostrzegamy tego, czym Bóg mnie obdarowuje, jak wiele mi daje, jak bardzo mnie kocha, jak mocno pragnie działać w moim życiu, to po prostu trzeba do Niego przyjść, kochani. Jeśli tego nie widzę, jeśli tego nie dostrzegam, jeśli mam zaślepione oczy, jeśli moje emocje oziębły, jeśli tego nie czuję, to trzeba do Niego przyjść i powiedzieć: Boże, zmień moją mentalność, zmień moje serce. Zostaliśmy ubłogosławieni pełnią i obfitością. Pan Jezus mówi: ja przyszedłem dać życie. I to życie obfite, życie bogate. Powiem dalej, życie atrakcyjne. W Duchu Świętym mamy radości do oporu, pokoju ponad wyobrażenie, miłości, która płonie. To mamy w Bogu. Jeśli ktoś tego nie docenia, nie przeżył, to nigdy nie jest w stanie utożsamić się z tym, co mówię. Ale jeśli ktoś to przeżył, jeśli ktoś tego doświadczył, to będzie zawsze hojny w oddawaniu Bogu chwały. Uwielbianiu Go za to, czego On dokonał. A może ktoś w ogóle tego nie przeżył? Potrzebujesz Jezusa. Dlatego ewangelizacja, dlatego czas przełomów, dlatego rozmawiamy o tym, by dzielić się świadectwem, by opowiadać innym o Jezusie, by przyprowadzać innych do Pana, aby mogli zaczerpnąć z tego źródła, z tej studni, z tego miejsca życia, z tej wody żywej, która sprawia, że nagle mam poczucie spełnienia, mam poczucie szczęścia, mam poczucie radości, pokoju w moim wnętrzu i nikt nie jest w stanie mi tego zabrać. Bo wiem, co Bóg uczynił dla mnie. W historii z Izakiem, to jest moje główne przesłanie, jest coś, co się wydarzyło w jego życiu, co zmieniło bieg jego historii. Będziemy za chwilę o tym mówić. Ktoś złośliwie, z zazdrości, zasypał jego studnię. A więc jego studnie, w której była woda do życia. Studnie, które służyły mu, by utrzymać wszystko w funkcjonowaniu i w życiu, zostały przez Filistyńczyków zasypane. Zostały przez wroga zasypane. Te studnie wykopał jego ojciec Abraham. I te studnie zostały zasypane. O tym mówi nam Boże Słowo. I nagle nastał kryzys. Kiedy te studnie zostały zasypane, ludzie zaczęli cierpieć z braku wody. Ludzie zaczęli cierpieć na pustyni z pragnienia. Ludzie zaczęli obumierać. Coś zaczęło się chwiać w tym fundamencie życia Izaka, w tym dobrym systemie błogosławieństw, które otrzymał po swoim ojcu, po tej spuściźnie, po ojcu, dziedzictwie, które miał. Wiecie, że w naszym życiu może być podobnie? Może zostać zasypana studnia ze źródłem ducha, ze źródłem wody żywej. Może uderzyć diabeł i coś zniszczyć. Jeśli ja mu na to pozwoliłem, bo wiecie, zazwyczaj na to pozwalamy. To nie jest tak, że po prostu nagle diabeł sobie przyszedł i zrobił z nami co chce. On nie ma takiego prawa. Większy jest ten, który jest we mnie. Kiedy jestem w Panu, jestem mocny. Biblia mówi, kiedy żyję z Bogiem, mam z Nim głębokie relacje, diabeł się boi. To on drży. Nie my drżymy, to diabeł się boi. To diabeł po prostu chce podejść, ale kiedy jestem czujny, to nie ma szans, musi uciec. Piotr o tym pisze. Nie dawajcie diabłu przystępu. Dajcie mu odpór, mocni w wierze, mocni w Panu, a będzie zwiewał, gdzie pieprz rośnie. Nie utracisz tego, co masz. Kiedy będziesz czuwał nad swoim życiem, kiedy będziesz dbał o swoje życie duchowe, kiedy będziesz czerpał z tego źródła wody życia, z tej studni życia, kiedy będziesz ciągle pragnął tego duchowego życia dla siebie. Ale kiedy mu zaczynam pozwalać, kiedy zaczynam lekceważyć moją modlitwę. O, jestem taki zajęty. Jestem taki zapracowany. Praca szczęścia ci nie da. Praca da ci pieniądze. Ale ja znamy i my wszyscy wiemy o tym. Ludzie bogaci, zapracowani od rana do wieczora piszą o tym, mówią o tym. Nie są szczęśliwymi ludźmi. Są najbardziej przygnębieni z tego powodu, że mają wszystkiego dość, ale nie mogą z tego korzystać. A kiedy przestajesz tego pilnować, to zaczynają cię okradać. Diabeł zaczyna nas podchodzić, a my dajemy mu przyzwolenie. Przestaje brać to żywe słowo, aby nim karmić swoją duszę. Przestaje już mieć pasję do uwielbienia. Przestaje mnie cieszyć przychodzenie na wspólną społeczność. Kiedyś koniami mnie nikt nie zatrzymał. Po prostu zmianę byłem w stanie zamienić, bo coś było w kościele. I być, aby wielbić Pana. Ale dzisiaj to już nie ma znaczenia. Są ważniejsze rzeczy. Zaczynam dawać diabłu przystęp. I on zaczyna ingerować w moje terytorium, w moje duchowe życie. Zaczyna je przygaszać. Zaczynam tracić radość, pasję. Pozwalam diabłu, aby zaczął zwyciężać w moim życiu. A Pan dziś mówi, powstań, a zajaśnieje ci Chrystus. I diabeł musi ustąpić. Musi odejść. Są takie momenty w życiu, kiedy nagle zaczynamy zwalniać. Ja też je miałem. Też mogą mi się przydarzyć. Zaczynamy czuć się pewnie, że to, co mam, mi wystarcza. Zaczynam zaniedbywać moje relacje z Bogiem. Przestaję dbać o to, aby rozwijać się duchowo. Przestaję pielęgnować moje życie modlitewne. Już rano, gdy wstaję, nie ma uwielbienia na moich ustach. Są inne rzeczy, problemy, sprawy, którymi muszę się zająć. Przestaję myśleć nawet o Bogu, rozpoczynając dzień. A mam tyle spraw do zrobienia. Mam tyle rzeczy do wykonania. Nagle zaczynam czuć, że jest lenistwo, obojętność, rutyna, pewność siebie. Nagle czuję, że coś zgasło, że coś wyschło we mnie. Że już nie ma gorliwości we mnie, jaka była kiedyś. Że ktoś zalał to palące się ognisko wodą. Ktoś wyłączył światło. I nagle zaczyna się robić coraz ciemniej, a ja zaczynam błądzić. Kochani, musimy wiedzieć. Być tego świadomi. Że diabeł także wie, w jakim stanie my jesteśmy. Nie tylko Bóg wie. I wiecie, on nie przeprowadzi sztormu na twoje życie. Szturmu, przepraszam, na twoje życie. Wtedy, kiedy jesteś silny. kiedy on widzi, że ty się modlisz, że ty jesteś w poście, że ty czytasz słowo i go wyznajesz nad swoim życiem, że bierzesz to słowo jako miecz, aby walczyć. Oj, on wtedy czuje respekt, on wtedy drży, on się obawia, że uderzysz w niego i on ma bitwę przegraną. Ale kiedy widzi, że w twoim życiu coś gaśnie, że coś wysycha, że czegoś już nie ma, coś zaniedbałeś, zaczyna atakować, aby zniszczyć twoje życie. Moje życie. Wróćmy do Izaka. W Biblii czytamy tak o Izaku, że zazdrościli mu Filistyńczycy. Zazdrościli mu tego, co miał. Jak Bóg mu błogosławił, jak Bóg go prowadził. I wtedy podstępem, sprytem mieli plan, wiedzieli co robią. Zasypali studnie z wodą, które wykopał jego ojciec Abraham. Przyszli w nocy i zasypali te studnie. Mnie ta historia poruszyła. To była strategia wroga. Zakopać studnie z wodą. Zamknąć źródło życia. Woda symbolizuje życie. Mamy w Biblii pełno proroczych obrazów, które mówią o wodzie jako symbolu życia. Jako symbolu duchowego życia. Na przykład czytamy w księdze Ezechiela, że spod Bożego tronu wypływa rzeka wody, która płynie ku wschodowi. I gdziekolwiek ta woda dotarła, wszystko zaczynało żyć. Mamy taki obraz? Cudowny obraz proroczy. Jest to przepiękny obraz, podobieństwo, opis, przykład rzeki Ducha Świętego, która płynie spod Bożego tronu łaski. To jest fundamentalna sprawa dla naszego życia. Tym następnym filarem, aby nasze życie było mocne i zdrowe i silne, jest Duch Święty. Potrzebujemy bezustannie świeżego ognia Bożego Ducha. Świeżej rzeki Bożego Ducha. Potrzebujemy bezustannie nasycać nasze wnętrze tym źródłem żywym, tą wodą żywą. W Ewangelii Jana 4:14 czytamy, Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Pan Jezus rozmawia z kobietą zagubioną, sfrustrowaną. Próbuje sobie w życiu ułożyć wszystko jak może. Już ma piątego faceta, który też nie jest jej mężem. Próbuje jakoś się pozbierać. I Pan Jezus jej mówi, że to nie ta woda, którą czerpie ze studni jest jej najbardziej potrzebna, ale potrzebna jest jej woda, tobie jest potrzebna woda, której się napijesz i sprawi, że nigdy pragnąć już nie będziesz, a stanie się ona w tobie źródłem wody wytryskującej. Wtedy twoje życie będzie zdrowe, silne. Twoje życie będzie błogosławione, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Człowiek ma w sobie taką przestrzeń, taką dziurę, taką pustkę, którą jedynie Bóg może wypełnić, abyśmy mieli satysfakcję. Jeśli tam nie ma Boga, to człowiek będzie szukał, bezustannie szuka, aby tą dziurę zapełnić. A więc będzie się zajmował różnymi rzeczami, będzie pragnął różnych rzeczy, będzie robił różne rzeczy, aby zaspokoić tą pustkę. I ludzie się angażują w jakieś hobby, ludzie się angażują w jakąś rozrywkę, ludzie się angażują w jakieś inne rzeczy. To nie jest dramat, to nie jest złe. To są różne przestrzenie naszego życia, które możemy realizować. Ale najpierw musimy mieć to nasze wnętrze, to co jest w środku, zapełnione Jezusem. Jeśli tam jest Jezus, to On będzie oddziaływał na wszystkie twoje płaszczyzny życia. Na wszystkie twoje miejsca. Wiecie, co się stało z Izakiem, kiedy zasypali jego studnie? Zaczął cierpieć. Musiał odejść. Biblia mówi, że zaczął poszukiwać źródeł. Zaczął poszukiwać wody, bo było coraz gorzej. Nie czuł się bezpiecznie. Wszystko umierało, bo kiedy nie ma Chrystusa, to wszystko umiera. Kiedy nie ma tego źródła duchowego, tej tryskającej wody w nas, to wszystko umiera. Kiedy musiał odejść, rozbił namioty, poszedł do Geraru. Taka miejscowość pustynna. I tam zamieszkał tam. Ale aby tam żyć, kiedy Filistyni nacierali, musiał zrobić jedną rzecz. Musiał odkopać studnię Abrahama. To wymagało poświęcenia, pracy i zaangażowania. On nie musiał produkować wody, ona była. Ale musiał zrobić wszystko, aby tą studnię odkopać. Musiał zrobić wszystko, aby te studnie zostały odkopane. Kościele, my wszystko mamy z łaski. Nie musimy już umierać na krzyżu. Nie musimy wypracować zesłanie Ducha Świętego. Wszystko, co najlepsze, co nam się może przydarzyć, to jest łaska Chrystusa, który uczynił wszystko dla nas doskonałym. Naszym zadaniem jest biec do tronu łaski, dbać o to, abyśmy czerpali ze studni Ducha Świętego. Może czerpiesz z różnych źródeł i ciągle jesteś zawiedziony. Może próbujesz zapełnić swoją pustkę, swoje wnętrze. Wiecie, to mnie bardzo zaintrygowało, gdy myślałem o Izaku i o odkopywaniu tych studni. A szczególnie tam jest taka myśl, ona jest umiejscowiona w tych wersetach, że kiedy odkopywali te studnie, bo podjęli taką decyzję, Filistyni zasypali, zawalili nam źródło życia, musimy to odkopać. To inni ludzie z plemienia Izaaka, jego ludzie, którzy korzystali także z wszystkich dóbr, które przejęli po Abrahamie, zaczęli kopać swoje studnie. Wiecie, jak się czyta Biblię, ona jest tak natchniona. Wiecie, że oni wykopali dwie studnie swoje, oprócz odkopanych studni Abrahama? Wykopali swoje dwie studnie. Czytajcie tą historię. Czytajcie tą historię. 25 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I dali nazwy tym studniom. Wiecie, jak nazwali te studnie? Sprzeczka i zwada. Sprzeczka i zwada. Poczytajcie o tym. Bo jeśli nie ma w czymś Boga, to jest ciągle sprzeczka i zwada. Jest to tylko ludzki system, w którym się poruszamy. A ludzki system opiera się na emocjach. Ludzki system opiera się na ciele. Wiecie, jeśli współczesne chrześcijaństwo będzie kopać swoje własne studnie, będzie szukać różnych swoich rozwiązań, jak funkcjonować, nie wrócimy do źródła, którym jest Duch Święty. Nie będziemy napełniać się Jego obecnością. Nie będziemy czerpać z tego źródła wody żywej. Dopóki nie odkopali studni swojego Ojca, nie było błogosławieństwa. Czytamy później w tym rozdziale, że kiedy oni odkopali te studnie, na nowo zaczęli czerpać wodę z tych studni, zaczęli na nowo przeżywać obfitość Jego błogosławieństwa. Niesamowite, niesamowite. Mamy jedną najbardziej pewną studnię, gdzie płynie woda życia. Może dla kogoś to staromodne, niewspółczesne? Nie wiem. Może niezrozumiałe? Może niektórzy wolą wykopać swoje nowe studnie, aby prowadzić jakiś nowy system życia chrześcijańskiego? Możemy wiele rzeczy robić, oczywiście, czerpać z tego źródła nowoczesności, które mamy we współczesnym świecie. Ale jeśli zakopane będą nasze studnie z Duchem Świętym, jeśli nie będziemy mieli tej wody życia w nas, to wtedy biada nam. Nie będzie Bożego błogosławieństwa. Kiedy przyjdą w życiu wyzwania i zostaniemy poddani próbom, kiedy zacznie się ujawniać, gdzie jest nasze serce. Wiecie, bardzo ciekawy werset, Mateusz 6:21. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. To, co jest twoim skarbem, co jest najważniejsze, co jest skarb, to coś, co najważniejsze, co najcenniejsze. W to włożysz całe swoje serce. Augustyn powiedział tak. Dusza żywi się tym, z czego się cieszy. Jeszcze raz powtórzę. Dusza żywi się tym, z czego się cieszy. Jeśli żywi się Jezusem, jeśli cieszysz się Jezusem, jeśli twoim skarbem jest Jezus, tam będzie twoje serce. I to jest niepodważalna prawda. To widać po ludziach, po kościele, po chrześcijanach. Tam, gdzie jest ich serce, tam mówią, jest mój skarb. Jest mój skarb. Wiecie, kim jest pantoflarz? Słyszeliście o pantoflarzach? Mężczyźni zamilkli. Patrzą na mnie teraz. Do czego zmierzasz, pastorze? Powiem wam kilka synonimów, kim jest pantoflarz. Bo to nie tylko facet, który jest pod władzą kobiety, żony. Słyszeliście o tym, jak przed Bożym Tronem były dwie kolejki. Była jedna brama, pisało pantoflarze. Ta była straszna kolejka. Wielu mężczyzn stało, aby się dostać na drugą stronę. Po drugiej stronie była prawdziwi faceci. Stał tam jeden mężczyzna. Jeden facet. I ktoś zmarł i stanął przed tymi bramami. Patrzy, tu jest taka kolejka. Tam tylko jeden. Mówię, nim stanę do kolejki, zapytam go, czemu on tutaj stoi, a reszta po drugiej stronie. Podchodzi do niego i pyta się, a czemu ty tutaj stoisz? A wszyscy tam stoją. Ja nie wiem, żona mi tu kazała stanąć. Taki przerywnik, abyście trochę obudzili się. Okay? Słownik języka polskiego podaje synonimy pantoflarza, bo tak się uroiło nam, czy utarło nam, że to taki facet, którym po prostu pomiata żona. Ale posłuchajcie. Pantoflarz, synonimy. Człowiek bez charakteru, mazgaj, mięczak, płaczek, słabeusz, wymoczek, popychadło, wyskrobek, kukła, marionetka. To jest pantoflarz. I teraz moje pytanie, czy chcę być pantoflarzem diabła? Czy chcę, aby diabeł po prostu manipulował moim życiem, abym był marionetką w jego ręku? Czy taki jest cel mojego chrześcijaństwa? Czy mam być zwycięzcą w Chrystusie Jezusie? Czy mam powstać w Nim, który jest moim Panem, a diabeł ma być pod moimi stopami? To nie ja jestem pantoflarzem, to diabeł jest pantoflarzem. Powinien być pod moją nogą, a ja mam zwycięstwo w Chrystusie Kościele. Może dziś trzeba odkopać naszą zasypaną studnię. Wiecie, co jest naszym problemem? Tu mam dwóch chrześcijan. Jeden, te kolory nic nie znaczą, wielkość także nie, to tylko dlatego, aby wam pokazać, że różnimy się od siebie. Że każdy z nas jest inny. Oto Kościół. Każdy z nas jest inny. Ale możemy czerpać z tego samego źródła. Prawda? Popatrzcie na to na koniec. Za chwilę będziemy się modlić. Wyobraźcie sobie, że to jest źródło życia. Że Pan Jezus mówi, ja daję wodę, której się napijesz, więcej pragnął nie będziesz. I teraz ode mnie zależy, ile tej wody będę pragnął. Prawda? Pan Jezus mówi, dam ci ile chcesz. Podejmij decyzję. A więc Bóg daje nam. Nalewa do nas. Wyobraźcie sobie, że wlewa się do naszego wnętrza. Hop, dość, Panie. Ale Biblia mówi, że my mamy dojść do miejsca, w którym źródło tej wody żywej stanie się źródłem wytryskującym z naszego wnętrza, prawda? Źródłem, które powoduje, że wylewa się z nas to Boże życie. Źródłem, które powoduje, że opływa nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz i oddziałowuje na to wszystko, co się dzieje wokół mnie. Kiedy pozwalam Bogu, aby nalewał do mojego wnętrza więcej, On leje cały czas. I wtedy ja wylewam, wylewa się ze mnie. Cały czas się wylewa, a On wlewa. I to może być bezustanny proces. Bóg może wlewać do nas i będziemy opływać Jego wodą życia. I wtedy diabeł nie ma szans dla nas. Nie ma szans z nami. Diabeł jest pokonany, kiedy wylewa się z naszego życia. Kiedy mamy to źródło pełne. Kiedy Bóg działa w naszym wnętrzu. To diabeł musi uciec od nas. Możemy dać mu opór i on znika. A ja staję się aktywny, żyjący, obywający w to życie Boże. Amen? Wtedy mam chęć służyć Bogu. Chcę się modlić. Mówię, Panie Boże, co chciałbyś, abym jeszcze zrobił? Gdzie mnie jeszcze poślesz? Panie, Twoje królestwo jest najważniejsze. Chcę opływać, chcę opływać. Ale czytamy, kochani, w Bożym Słowie, w księdze Jeremiasza, że Izraelici porobili sobie dziurawe cysterny. porobili sobie dziurawe cysterny i bez względu na to, ile Bóg im dawał, wszystko wyciekało. Wszystko uciekało. Jaki przyszedł, taki poszedł. Ciągle taki sam. Słyszy setki kazań. Nic się nie zmienia w jego życiu. Wiecie dlaczego? Bo jest dziurawą cysterną. Przepraszam. Bo chce wlewać. Wlewa. I wlewa. I wlewa. I mówi, bierz. A co się dzieje? Idzie z kościoła. Kochani, to jest proroczy obraz. Wierzę, że Bóg mówi do niektórych z nas. Mówi, że Bóg mówi do naszych serc. Bóg chce przekonać nasze życie. Nadchodzi czas, kiedy Bóg powoła swoją armię. Ludzi, którzy będą gotowi, by się napełniać, by opływać, by dotykać innych wokół siebie, by lało się z ich życia na zewnątrz. A ci, którzy będą dziurawą cysterną, będą ciągle puści, ciągle zadufani, ciągle leniwi, ludzie bez charakteru, pantoflarze, gdzie diabeł rządzi ich życiem. Czas z tym skończyć. Czas powiedzieć, Boże, Ty jesteś na pierwszym miejscu w moim życiu. Czas powiedzieć, koniec, szatanie, nie masz prawa do mojego życia. Albo się upamiętamy, albo coś zrobi Pan z nami. Bo inaczej utkniemy w miejscu i umrzemy na pustyni, jak Izak ze swoim ludem. Ale Izak zaczął odkopywać zasypane studnie swojego ojca Abrahama. Ci, którzy chcą powiedzieć, Panie, chcę czerpać z tych studni dla mojego życia. Chcę pić z tej wody. Chcę, aby tam był mój skarb. Chcę, Panie, abyś Ty działał w moim życiu. Niech powstanie teraz. Poproszę muzyków. Poproszę chwalców. Będziemy się modlić. Boże. Panie. Duchu Święty, przyjdź. Jeśli już myślałeś o rosole, jeśli już myślałeś o obiadku, o tym, co będzie za chwilę, przestań myśleć o tym. Pozwól Duchowi Świętemu, pozwól Bogu działać w swoim życiu. Czas powstać, Kościele. Czas powstać w imieniu Pana Jezusa. Czas powstać do życia z Bogiem, zwycięskiego życia z Bogiem. Czas powstać do tego, aby opływało z nas, aby wylewały się z nas strumienie wody żywej. Pan Jezus powiedział, kto napije się z tego źródła, to źródło stanie się w jego wnętrzu źródłem wytryskującym na zewnątrz ku żywotowi wiecznemu. W dniu Wielkiego Święta Pan Jezus głośno zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie i pije, a z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. Mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Panie nasz. Panie nasz. Będziemy śpiewać Bogu na chwałę. Jeśli pragnie się pomodlić, aby dziś Duch Święty Ciebie napełnił, i pragniesz powiedzieć, Panie, chcę, aby wylewało się z mojego życia. Się wylewało z mojego życia. Aby mógł opływać, Panie, Twoją obecnością. Twoim autorytetem. Aby mógł chodzić w Twojej mocy. Aby wiedział, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Daj mi Ducha Świętego. Napełnij mnie, Panie. Napełniaj mnie, Panie. Gdy będziemy śpiewać na koniec, na chwilę modlitwy, zostawiając wszystko, przyjdźmy do Pana, przyjdźmy do Niego w modlitwie, przyjdźmy do Jezusa. Może chcesz Mu powierzyć swoje życie, może chcesz coś zrobić z Twoim życiem, aby Cię Bóg napełnił, aby się wylewało z Twojego życia, aby nie było tej próżni, pustki. Teraz, gdy będziemy śpiewać, podejdź tu do przodu, przyjdź, stań tutaj z przodu, podejdźcie tutaj, śpiewajmy Bogu na chwałę.